Chciałbym dzisiaj się podzielić kilkoma przemyśleniami na koniec roku. Mam kilka takich rozważań, nad którymi się zastanawiałem ostatnio, a które mogą wpłynąć na nasz stan duchowy, na nasze życie bardzo i są rzeczywiste, realne, takie, jakie na co dzień spotykamy. Pierwsze takie przemyślenie, jakie mam, zatytułowałem "Zamienił stryjek siekierkę na kijek". Może śmieszny tytuł, ale to jest bardzo poważna sprawa, bo chodzi o cytat z Listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, 16 i 17 werset, gdzie czytamy: żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Bardzo poważna sprawa. Czasami wymiana jednej rzeczy na drugą jest zyskiem dla jednej strony, ale dla drugiej jest stratą. Kiedyś w ramach mojego zapału kolekcjonerskiego, kiedy byłem jeszcze kawalerem, wymieniłem dobry egzemplarz Biblii na stare wydanie książki założyciela jednej sekty. Po prostu badałem nauki tego ugrupowania, zależało mi na lepszym ich poznaniu. Ale wiecie, co się okazało na dłuższą metę? Że ta książka nie była bardzo przydatna. Jestem natomiast przekonany, że drugi uczestnik naszej wymiany odniósł wiele pożytku z egzemplarza podarowanego mu w ramach tej transakcji Pisma Świętego. Księga Rodzaju właśnie zawiera bardzo poważną historię wymiany, niekorzystnej dla jednej strony, ale dla drugiej, oznaczającą wielki zysk. Jakub, młodszy z braci bliźniaków, syn Izaaka i Rebeki, bardzo chciał uzyskać przywilej pierworództwa, który według prawa fizycznego należał się jego starszemu bratu. Starszemu o chwilę, bo oni byli bliźniakami i właśnie Ezaw był starszy, jemu to przysługiwało. Według woli Boga Stwórcy jednak, objawionej Rebece i przez nią Izaakowi, starszy brat miał służyć młodszemu. Miało tak być, że Jakub będzie tym przywódcą. I Najwyższy rzeczywiście wybrał Jakuba, a nie Ezawa. To jest bardzo ważna sprawa. I Jakub był dość przebiegłym człowiekiem. Wykorzystał słabość zmęczonego i wygłodniałego brata i zaproponował mu miskę zupy z soczewicy w zamian za to, że Ezaw zrzeknie się swojego pierworództwa na rzecz Jakuba. Przeczytajmy konkretnie, jak to było. Księga Rodzaju, 25 rozdział, czyli pierwsza Mojżeszowa, 25 rozdział, od 31 do 34. Jakub powiedział: sprzedaj mi dziś twoje pierworództwo. A Ezaw odpowiedział: oto jestem bliski śmierci. Na cóż mi pierworództwo? Jakub powiedział: przysięgnij mi dziś. Przysiągł mu więc i sprzedał Jakubowi swoje pierworództwo. Jakub dał więc Ezawowi chleba i potrawę z soczewicy, on jadł i pił, a potem powstał i poszedł. W ten sposób Ezaw pogardził swoim pierworództwem. Po ludzku rzecz biorąc, Ezaw był lepszym człowiekiem pod względem społecznym. Był łatwiejszy, można powiedzieć, jako człowiek i nie miał tylu wad jak Jakub. Jakub był człowiekiem podstępnym, przebiegłym, ale co ich różniło? Że Ezaw był zadowolony sam z siebie i nie miał głodu duchowego, nie miał potrzeby duchowej, a Jakub tak naprawdę był niezadowolony z siebie i miał głód duchowy. Chciał zmienić swoje życie. I tak często jest w społeczeństwie, że jeden człowiek pod względem takim socjalnym, relacyjnym jest lepszy, a drugi upadnie nisko. Ma więcej wad, okropnych nawet wad, ale ma głód Boga. Zdaje sobie sprawę z tego, że jest ubogi w duchu, że jest nędzarzem bez Boga i zaczyna go szukać. I taka była różnica między tymi dwoma braćmi. Czym był przywilej pierworództwa, zwany też prawem pierworództwa? W czasach biblijnych patriarchów, bo o tym okresie mówimy, przywódców rodu, on jest opisany w Księdze Rodzaju, obejmuje trzy pokolenia, Abrahama, Izaaka i Jakuba, i oznaczał on specjalne prawa i obowiązki przysługujące najstarszemu synowi w rodzinie. Główne elementy przywileju pierworództwa są następujące. Po pierwsze, bardzo ważna rzecz, podwójna część dziedzictwa. Pierworodny otrzymywał dwa razy więcej majątku niż każdy z młodszych jego braci. Później zostało to już ujęte w Prawo Mojżeszowe, w Księdze Powtórzonego Prawa, 5 Mojżeszowe, 21 rozdział od 15 do 17, ale już w czasach patriarchów zwyczaj ten istniał przekazywany ustnie. Czyli podwójny majątek miał pierworodny. Druga rzecz, przywództwo w rodzinie. Po śmierci ojca ten, który miał przywilej pierworództwa, stawał się głową rodziny. Sprawował władzę nad domownikami, troszczył się o nich i reprezentował rodzinę. Czyli miał pewne przywileje, ale i miał obowiązki. Musiał zadbać o nich wszystkich. I też niezwykle ważny był aspekt duchowy. Przywilej pierworództwa wiązał się z rolą kapłańską w rodzinie. Taki człowiek reprezentował rodzinę przed Bogiem i dziedziczył obietnicę przymierza Bożego, na przykład błogosławieństwo dane Abrahamowi i jego następcom. Także w okresie patriarchalnym prawo to nie było tak sztywno uregulowane jak później w prawie mojżeszowym. Ojciec mógł je przenieść na młodszego syna z ważnych powodów, a nawet sam pierworodny mógł je odstąpić. I zobaczmy, jak łatwo zrezygnował Ezaw z tego przywileju pierworództwa. Nie cenił tej wartości. Wyolbrzymił swój głód, powiedział, że jest bliski śmierci, bo taki był głodny, był bardzo zmysłowy, przyziemny ten człowiek i wzgardził swoim przywilejem. I mam takie przemyślenie właśnie na koniec roku, ale ono jest aktualne cały czas, że dzisiaj także każdy z nas stoi wobec pokusy wymiany wartości duchowych, które można przyrównać do przywileju pierworództwa, na rzeczy gorsze albo na rzeczy wręcz marne, ale w każdym razie nietrwałe. Taką pokusą może być łatwe rezygnowanie z uczestnictwa w nabożeństwach na przykład. Ktoś nie ma odwagi powiedzieć w miejscu pracy, że jest chrześcijaninem, że przykłada wagę do tego, żeby w niedzielę być na nabożeństwie i w rezultacie w grafiku przydziela mu się dyżury także w niedzielę. Ale ten, kto ma odwagę, kto ceni tę wartość duchową, powie wyraźnie osobie odpowiedzialnej za takie grafiki, za taki plan, że może pracować kiedy indziej, ale nie w niedzielę. Także łatwe rezygnowanie może polegać też na potraktowaniu czegoś innego jako priorytetu. Znałem kiedyś pewne małżeństwo, które rozwijało dopiero swój interes i kiedy budowali swój kapitał, uczestniczyli we wszystkich spotkaniach, ale kiedy im się powiodło, to już woleli pojechać nad jezioro albo inny atrakcyjny wyjazd niż być w niedzielę na nabożeństwie. To jest też wzgardzenie naszego rodzaju pierworództwem. Ale są jeszcze inne zagrożenia związane z taką wymianą niekorzystną. Ktoś może mieć dar skutecznej modlitwy za innych, dar nauczania, dar ewangelizacji, przewodnictwa w kościele lub inny dar duchowy, ale diabeł go kusi, aby zamienić taki dar na zmysłowe przyjemności lub nawet na grzeszny związek. Taką miską soczewicy może okazać się pozamałżeński romans prowadzący do rozwodu z dotychczasowym współmałżonkiem i do porzucenia jego i dzieci. Takich przykładów w Polsce było więcej, gdzie ludzie zaangażowani nawet w służbę, nawet pastorzy, dali się skusić do romansu. Może zaczęło się od tak zwanej zdrady emocjonalnej, że pierw mieli rozmowy z kimś, przywiązali się uczuciowo bardziej do drugiej kobiety niż do własnej żony, a później to już się potoczyło. Pewni bracia też nie słuchali rady, żeby nie odwiedzać samotnej kobiety sam na sam, która nie jest żoną. Także no, można rzeczywiście pogrzebać swoją służbę Bożą, wymienić właśnie pierworództwo na miskę soczewicy i wielu nawet też innych, którzy byli zaangażowani w różnego rodzaju służby, zmarnowali to. Przykłady można by mnożyć. W każdym razie nigdy nie pozwólmy sobie na to, ani nie dopuśćmy do tego, aby utracić nasze cenne duchowe dziedzictwo, zamieniając je na coś, co Słowo Boże nazywa w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, werset 25, przemijającą rozkoszą grzechu. I tu nie mówimy o przynależności do Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan czy do innego wyznania. Tu mówimy bardziej o takich wartościach duchowych jak wiara, nadzieja, miłość, jak więź z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, jak po prostu doświadczanie Ducha Świętego, jak dary duchowe, które Bóg nam powierzył. Więc to nie jest sprawa tylko struktury kościelnej. To jest sprawa rzeczywistych wartości duchowych. Także pielęgnujmy w sobie docenianie dla duchowych skarbów, jakimi nas z łaski obdarowano, abyśmy nigdy nie wymienili ich na rzeczy nietrwałe i marne. Pozostawmy po sobie dobre świadectwo i uniknijmy hańby związanej z wymianą rzeczy wartościowej na nic niewartą. Warto o tym pamiętać. I powiedzmy sobie, że jesteśmy często kuszeni w takiej sprawie, nawet w takiej codzienności. Czy obejrzę film atrakcyjny, ale po którym będę miał czy miała moralnego kaca, bo tam były brudne sceny, czy agresywna przemoc, czy okultyzm, czy niemoralność, czy raczej posłucham czegoś dobrego, budującego. Więc stoimy wobec takich wyborów, drodzy. Taka prawda jest. Więc czy zamienimy pierworództwo na miskę soczewicy? Więc pamiętajmy o tym. Ja muszę sobie też to mówić. To nie jest tak, że ja do was przemawiam ex cathedra, jak jakiś człowiek wolny od ułomności, ale po prostu chciałbym zwrócić na to uwagę. Kolejna taka rzecz, która jest bardzo taka istotna, to kuszenie po serdecznej modlitwie. Mam takie przemyślenie z doświadczenia. Pan Jezus powiedział w Ewangelii według Mateusza, 26 rozdział, 41 werset, do uczniów, którzy mieli tendencję, żeby spać w ogrodzie Getsemani, powiedział: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie gorliwy, ale ciało słabe. No, czy się z tym nie zgodzimy? Pewien mąż Boży żyjący na przełomie IV i V wieku zauważył: gdy diabeł zobaczy, że umysł pomodlił się z serca, to podsuwa wtedy wielkie i podstępne pokusy. Przeczytam jeszcze raz. Gdy diabeł zobaczy, że umysł pomodlił się z serca, to podsuwa wtedy wielkie i podstępne pokusy. Osobiście doświadczyłem tego, i to nie raz, że po oddaniu się szczerej modlitwie wstawienniczej poświęconej osobom znajdującym się w poważnych trudnościach i wielkich potrzebach, czasami bywam kuszony do tego, aby uczynić coś grzesznego. I to jest poważne zagrożenie, bo pozbawia moją modlitwę wszelkiej wartości. Jeżeli po modlitwie zboczę, jeżeli po modlitwie, kiedy oddałem się Bogu, odrywam się od Boga i robię coś, do czego kusi mnie przeciwnik. Nasz Zbawiciel powiązał modlitwę z problemem pokusy i potrzebą czuwania. Powiedział: ciało jest słabe. I to pomimo przejawianej przez nas niejednokrotnie wielkiej gorliwości czy ochotnego ducha. Wierny uczeń Pana Jezusa, apostoł Piotr, który wtedy doznał upadku, ale się pozbierał, pokutował, wyznał grzechy, po latach napisze w pierwszym liście Piotra, 4 rozdziale, pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 7 werset: zbliżył się koniec wszech rzeczy, kierujcie się więc roztropnością i bądźcie wstrzemięźliwi, by móc oddawać się modlitwie. Warunkiem skutecznego poświęcenia naszego czasu na modlitwę jest przejawianie trzeźwości umysłu i opanowania. To jest bardzo ważne, żeby być czujnym, być uważnym. Nieraz jesteśmy jakby trochę śnięci, trochę tacy jakby przymuleni, jak to popularnie się mówi. I nie widzimy pewnych rzeczy, pewnych też duchowych zagrożeń. Na przykład od dawna wiadomo, że brak umiaru w jedzeniu wzbudza w człowieku także inne pożądliwości ciała i skłonności do innych grzechów zmysłowych. Prorok Jeremiasz ciekawie pisał o niektórych mężczyznach w swoim kraju w Księdze Jeremiasza, 5 rozdział, werset 8. Stali się niczym konie dobrze wypasione. Każdy rży do żony swego bliźniego. Od dawna wiadomo tym, którzy zajmują się duchowością chrześcijańską, że nadmiar jedzenia powoduje pożądliwości erotyczne. I dlatego tutaj są opisani mężczyźni, którzy byli jak konie dobrze wypasione, lubili się objadać i byli bardziej przez to pożądliwi i mieli skłonności do cudzołóstwa. Ważne jest, drodzy, także panowanie nad wzrokiem, kontrolowanie tego, na co patrzymy. Psalmista nam pięknie pisze w Psalmie 119, werset 37. Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność. Obdarz mnie życiem na drodze swojej. Jakże piękne słowa, jakże łatwo dzisiaj zboczyć. Jakże świat zalewa nas przez media elektroniczne wielką nieczystością. Pełno jest wszelkiego rodzaju nieczystych obrazów, filmów, które mogą zanieczyścić nasze umysły. Także w kontekście modlitwy musimy powiedzieć, że demony mogą nas wyeliminować z duchowego boju polegającego na skutecznym stawiennictwie za innymi w modlitwie. Mamy wiele potrzeb. Świat krwawi od cierpień, od wielu zmartwień, od wielu doświadczeń. Wiele osób przechodzi ciężkie próby. Czy to utrata stanu zdrowia, czy to utrata pracy, czy to problemy z wychowaniem dzieci. Za wschodnią granicą mamy wojnę, która ciągle się toczy. Wiele osób jest zranionych, cierpiących. I ludzie potrzebują na pewno naszej praktycznej pomocy, ale także modlitwy. I diabeł chce nas z tego wyeliminować, żebyśmy nie mogli skutecznie się modlić, żeby zanieczyścić nasze umysły, że nawet jak będziemy się przybliżać do Boga, to będą nam brzydkie obrazki chodzić przed oczyma. Również pożądanie większej ilości dóbr materialnych czyni nas pokonanymi chrześcijanami. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, zobaczmy, 9 i 10 werset nam mówi, jak bardzo materializm jest ogromnym zagrożeniem dla chrześcijan. To tylko w ruchu wiary i w ruchu charyzmatycznym głosi się, że bogactwo to jest dobro. Jak przeczytamy cały Nowy Testament, to z niego wynika, że bogactwo wcale nie jest dobrem, a nawet przeszkodą w wejściu do Królestwa Bożego. Pewien mąż Boży napisał nawet książkę, który bogaty człowiek może być zbawiony. Bo w pierwszych wiekach chrześcijaństwa się w ogóle zastanowiono, czy bogaty może wejść do Królestwa Bożego. I nawet uczniowie Pana Jezusa o to zapytali. I zobaczmy dalej, właśnie z 1 do Tymoteusza. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. I tak rzeczywiście jest. Znam chrześcijan, a raczej ich znałem, bo się ode mnie odwrócili, którzy dążyli do bogactwa i mogli się pochlubić sukcesami, ale zboczyli w sprawach duchowych. Nieraz tak jest, że jak człowiekowi się bardzo dobrze powodzi, to zaczyna być dziwakiem w sprawach duchowych. Bo gdzieś tam dryfuje. Gdzieś zaczyna ufać, że to moje ręce to zdobyły. I zaczyna zbaczać w złe kierunki duchowe. Znamy takie przykłady. Niech podsumowaniem naszego rozważania będzie wypowiedź apostoła Jana z pierwszego listu Jana, 2 rozdział, 15-17. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Zauważmy, nie jest tu powiedziane, że jest słabym chrześcijaninem. Nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat jednak przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto natomiast wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki. Tu słowo wyjaśnienia. Tu nie chodzi o świat przyrody. Lubimy góry, tak? Tak jak to Tymek lubi po górach się wspinać. I nie tylko on, tu więcej braci lubi. Lubimy morze, lubimy jeziora. Tu nie chodzi o taki świat. Ten możemy lubić, może nam się podobać. To jest dzieło Bożego stworzenia. Ale świat oznacza też część ludzkości oddaloną od Boga i system bezbożny, który właśnie rozbudza złe pożądliwości, który cechuje się innymi niebożymi priorytetami i jest przeciwny Chrystusowi. To słowo greckie kosmos oznacza także taki świat, świat, część bezbożną tego świata. Także pierwszy list Jana nam wyraźnie mówi, że tylko ten, kto wypełnia wolę Bożą, przetrwa. I nie pozwólmy, drodzy, na to, by diabeł zdemobilizował nas z armii Chrystusa. Niech nasze modlitwy wraz z całym naszym życiem i całym naszym świadectwem będą wielką chwałą dla Boga, będą pustoszeniem królestwa szatana i budowaniem królestwa Bożego. Ale ktoś może powiedzieć, bracie, jakie ty nam wymagania tu stawiasz? No ja stawiam przede wszystkim najpierw sobie, bo najpierw ja to rozważałem. I musimy sobie tutaj powiedzieć, że o własnych siłach nie podołamy. Dlatego chciałbym się podzielić jeszcze taką myślą, kto pierwszy, ten lepszy. Co mam na myśli? Zobaczmy do pierwszego listu świętego Jana, 4:10-11. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, lecz On nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, to my również powinniśmy miłować się wzajemnie. Pierwszy list Jana, 4:10-11. Kiedyś pewien zaprzyjaźniony chrześcijanin stwierdził w rozmowie ze mną: ja mam wielką zasługę u Pana Boga już od młodości, gdyż od dzieciństwa szukałem Boga. To stwierdzenie już na początku mnie mocno zastanowiło. Od razu czułem, że coś to jest nie tak, że coś on źle mówi, że nie jest to zgodne z prawdziwą nauką Pisma Świętego. Posłuchajmy dlatego odmiennej opinii starożytnego komentatora Ewangelii Jana. Napisał tak: miłowanie Boga jest całkowicie darem Boga. On sam, który miłuje niemiłowany, dał, aby był miłowany. Chociaż się nie podobamy, zostaliśmy ukochani, aby w nas stało się to, dlaczego się podobamy. Miłość bowiem rozlał w naszych sercach Duch Ojca i Syna, którego kochamy wraz z Ojcem i Synem. Czyli autor ten zwraca uwagę, nie potrafiliśmy kochać, ale Bóg nas umiłował i obdarzył tą zdolnością. Nie podobaliśmy się Bogu, ale On obdarzył nas zdolnością taką, że możemy się Mu podobać. I powyższa opinia dawnego biblisty oparta jest na liście do Rzymian, 5:5, znany tekst, list do Rzymian, 5:5, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Rzymian, 5:5. Wróćmy do starożytnego pisarza. Zauważył on również tak. Łaska nie jest wyprzedzana przez żadne zasługi. Za dobre uczynki, jeśli są spełniane, należy się nagroda, lecz łaska, która się nie należy, poprzedza je, aby były spełniane. Czy nie jest to prawda, wielka prawda? Dlatego, drodzy, kiedy rozważamy, żeby nie wymienić naszego pierworództwa na marność naszych wartości duchowych, kiedy rozważamy, aby być skutecznymi w modlitwie, to pamiętajmy o tym, że potrzebujemy do tego wszystkiego Ducha Świętego, który udziela tej łaski Bożej. I Słowo Boże w wielu miejscach mówi, że pierwsza zawsze jest łaska, pierwszy zawsze jest Bóg. W liście do Rzymian, 10:20 czytamy: a Izajasz waży się nawet powiedzieć: dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. Czy nie piękne słowa? To Bóg występuje do ludzi. I nieraz w świadectwach jest to, że nie szukałem Boga. On mnie znalazł. On mnie pobudził. Inny tekst, drugi list do Tymoteusza, 1 rozdział, werset 9. On nas wybawił i wezwał świętym wezwaniem, nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Czyli zobaczmy, już od wieczności Bóg taką łaskę dla nas przygotował. I list do Tytusa, też 3 rozdział, 4 i 5 werset. Gdy jednak objawiła się dobroć i miłość naszego Zbawcy, Boga do ludzi, zbawił nas nie dzięki naszym uczynkom dokonanym w sprawiedliwości, lecz dzięki swemu miłosierdziu, przez kąpiel odrodzenia i odnowę, którą sprawia Duch Święty. I co jest ciekawe, tam dalej pisze apostoł Paweł do Tytusa, że ci, którzy uwierzyli, mają celować w dobrych uczynkach. Czyli gdyby nie ta pierwsza pomoc Boga w postaci łaski Bożej, odrodzenia duchowego, nie bylibyśmy w stanie spełniać tych uczynków. I jeszcze bardziej to ugruntowuje list do Efezjan, 2 rozdział, od 8 do 10. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Także z całokształtu nauki Słowa Bożego wynika jednoznaczny wniosek, że pierwszy jest zawsze Bóg. To On szuka człowieka, to On pociąga go do Chrystusa. Zresztą Pan Jezus powiedział, nikt nie może przyjść do mnie, jak tylko ten, któremu zostało to dane przez Ojca. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 65 werset. Powyższe prawdy powinny nas pobudzić do czego? Jak myślimy? Skoro Boża łaska jest pierwsza, skoro Bóg jest łaskawy i dobry i pragnie zbawienia grzesznika i czyni grzesznika świętym i napełnia swoją świętą miłością człowieka, do czego powinno nas to pobudzić? Po pierwsze, do nieustannego dziękczynienia za cudowną miłość, którą okazali nam Bóg Ojciec i Pan Jezus. Zawsze powinniśmy być wdzięczni i dziękować. Drugie, okazywania miłości wszystkim ludziom, co powinno przejawiać się w praktyczny sposób, przez czyny miłosierdzia i głoszenie Ewangelii. I w wszelki jakikolwiek sposób, na przykład ktoś błądzi, zaczyna zbaczać z właściwej drogi, napomnieć takiego. Ktoś ma niejasności, wątpliwości, kryzys wiary, wesprzeć, utwierdzić w wierze. I tak dalej. Można by mnożyć przykłady, gdzie można innym usłużyć. Modlić się też za innych. Poświęcić czas, porozmawiać z kimś, bo komuś brakuje rozmowy nawet. Nawet przez telefon, bo wszyscy jesteśmy tu w rozproszeniu. Ale ktoś potrzebuje rozmowy. Jest to osoba na przykład starsza, która nie potrzebuje naszych pieniędzy, potrzebuje naszej rozmowy. Albo osoba samotna. Wspomniałem już, modlitwa za nienawróconych bliskich, znajomych i przyjaciół jest też ważna. Bo skoro wierzymy, że łaska jest pierwsza, no to bez tej łaski, bez tego pociągnięcia do Chrystusa nic nie będzie. Także różne rzeczy wynikają z tego, że Boża łaska jest pierwsza i powinniśmy być wdzięczni. Na zakończenie chciałbym omówić jeszcze rzecz bardzo ważną. Dla chcącego nie ma nic trudnego. Chciałbym, żebyśmy brali przykłady z Biblii dobre. I tutaj drugi list do Tymoteusza, 1 rozdział, 16 do 18 wersetu, pokazuje piękny przykład Onezyfora. Omówimy 3 przykłady na koniec dzisiejszego kazania, które są bardzo budujące. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził, ale będąc w Rzymie, usilnie mnie szukał i znalazł. Niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu, a jak wiele usług oddał mi w Efezie, Ty wiesz najlepiej. Onezyfor, drodzy, to uczeń Chrystusa pod każdym względem godny naśladowania. Przyznawanie się do uwięzionego apostoła narodów i udzielanie mu pomocy groziło Onezyforowi podzieleniem losu tego więźnia za wiarę. Kto się przyznawał do sługi Chrystusa, takiego, który był aktywny w służbie i który był skazany, tego samego mógł doświadczyć. Ten mąż Boży jednak nie tylko, że nie wstydził się Pawła i jego więzów, lecz także często udzielał mu budującego wsparcia. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w wielkim mieście Rzymie, stolicy imperium, Onezyfor dołożył wszelkich możliwych starań, aby dotrzeć z pomocą do oskarżonego apostoła. On usilnie szukał Pawła. Inne przekłady tak to oddają. Szukał mnie bez ustanku i wreszcie odnalazł. Inny przekład. Wytrwale mnie szukał, aż znalazł. I trzeci. Szukał mnie bardzo gorliwie i znalazł. Dość często spotyka się obecnie wśród chrześcijan postawę, którą można nazwać pójściem po najmniejszej linii oporu. Taka gorliwość na małym ogniu, jak to się mówi. Placek nieobrócony, jak czytamy w Słowie Bożym, czyli placek z jednej strony tylko usmażony, a z drugiej surowa mąka. Czyli taka połowiczna gorliwość, podzielone serce. Ona się przejawia w tym, że na przykład osoby niewiele znaczące, ale mające większe potrzeby, pozostają bez pomocy w swoim lokalnym kościele. Ostatnio miałem do czynienia ze sprawą, gdzie duży zbór, 200 osób, nie potrafił pomóc w transporcie na operację jednej siostrze. I potem załatwić jej jakieś tam mieszkanie na czas operacji i przywieźć z powrotem. Duży zbór, 200 osób, nie potrafił nic zorganizować. Więc to świadczy o tym, jakie to jest podejście. Innym przykładem człowieka, który służył na 100% był Tymoteusz, jak się mówi, pierwszy biskup Efezu. Apostoł oświadczył o nim tak. Zobaczmy, to jest list do Filipian, 2:20-22. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. Ten fragment dobrze pokazuje, dlaczego chrześcijaństwo wiele osób dzisiaj jest tak nieskuteczne i jałowe. Szukają swego, zabiegają głównie o własne, samolubne korzyści. A Tymoteusz był zupełnie inny. Troszczył się szczerze o tych, których mu powierzono. I służył z całkowitym oddaniem. Umarł jako męczennik, z tego co historia donosi, gdy sprzeciwił się jakiejś pogańskiej uroczystości i został zabity. Byli też i tacy słudzy Chrystusa, którzy narażali się w służbie dla Pana na śmierć, jak dalej w tym samym rozdziale opisany Epafrodyt. Ten sam rozdział listu do Filipian, 2:29-30. Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu, dlatego że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Ten ich przyjaciel, brat z kościoła w Filipii, zastąpił ich. Oni nie mogli mu pomóc Pawłowi w Rzymie, a on ich zastąpił i naraził życie. Pomaganie apostołowi naraziło Epafrodyta na śmierć, ale on na to nie zważał. I drodzy, świadomość, jak wielkiej łaski dostąpiliśmy, powinna nas pobudzić do pałania pełną gorliwością za przykładem takich osób jak Onezyfor, Tymoteusz i Epafrodyt. Zgodnie z apostolskim zaleceniem z listu do Rzymian, 12:11. Nie bądźcie ospali w gorliwości, bądźcie płomiennego ducha, służcie Panu. Także nie mamy być ospali, mamy być płomiennego ducha. I jest takie powiedzenie, pragnienie szuka możliwości, niechęć wymówek. Czyli pragnienie zawsze znajdzie jakieś wyjście z sytuacji, zawsze znajdzie jakieś rozwiązanie. I jak pragniemy rzeczywiście żywego Boga w naszym życiu, pragniemy dobra bliźnich, to zawsze się znajdzie możliwość usłużenia w ten czy inny sposób. Zatem wracając do tematu, który omówiliśmy, czy to jeśli chodzi o docenianie naszego pierworództwa, naszych wartości duchowych, czy to jeśli chodzi o właśnie skuteczność w modlitwie, czy inne rzeczy w naszym życiu duchowym, które będziemy prowadzić w nowym roku, pokonywanie grzechu w naszym życiu, upodobnianie się do Chrystusa, stawanie się lepszymi ludźmi, lepszymi mężami, żonami, dziećmi, lepszymi sąsiadami. W tym wszystkim nam pomoże łaska Boża, w tym wszystkim nam pomoże Duch Święty i w tym wszystkim pomoże nam pójście na 100% za Jezusem Chrystusem. O pewnych ludziach w 14 rozdziale Księgi Objawienia napisano: podążają za barankiem, gdziekolwiek on idzie. Bądźmy takimi. Idźmy za barankiem w kolejnym roku, który nadchodzi. Dziękujmy Bogu za to, co było dobre w tym roku. Podsumujmy, co było złe. Uczciwie zróbmy coś, co się nazywa popularnie rachunkiem sumienia. Zbadajmy swoje serce. I jak mówi Psalm 139, zobaczmy na koniec, wersety 23 i 24. Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce. Wypróbuj mnie i poznaj moje myśli. I zobacz, czy jest we mnie droga nieprawości, a prowadź mnie drogą wieczną. Niech Bóg tak nas prowadzi, bo był wierny przez cały rok po naszej stronie. Różnie to bywało, przynajmniej po mojej, ale Bóg jest wierny i przeprowadził nas przez kolejny rok. Jemu chwała, Bogu w Trójcy Jedynemu. Amen.